Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. W Chile był rybakiem, w Patagonii o mały włos nie został gaucho, czyli kowbojem, w Finlandii wyuczył się po mokradłach dalekiej Japonii. Zbierał maliny nordyckie. Mówi o sobie, jestem genetycznie uzależniony od miejsc niepopularnych i położonych poza szlakami. Tropi wilki, włóczy się po bagnach. Wydał książkę o mikrowyprawy w wielkim mieście, o której będziemy dzisiaj też w podcaście trochę rozmawiać. O mikrowyprawach dużo pisał też w Gazecie Wyborczej, współpracował z różnymi czasopismami, był dziennikarzem, też miał swoją odsłonę w Dzień Dobry TVN, w Travel Channel. Wierzy, że nie trzeba być himalaistą, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. A my w podcaście z Łukaszem porozmawiamy sobie na temat przywództwa. Przywództwa, które istnieje nie tylko w firmach i zespołach projektowych, które nie tylko jest osadzone w biznesie, ale też na przykład wśród plemion afrykańskich, czy w świecie naturalnym, na przykład wśród wilków. Łukasz jest, czego doświadczycie za chwilę, na tyle fascynującą osobą, że zaprosiłem go do poprowadzenia zajęć na kierunku Agile Leadership na Uniwersytecie z UPS. I Łukasz będzie prowadził tam zajęcia na temat biologicznego przywództwa, przywództwa, którego możemy nauczyć się na przykład od wilków. O szczegółach trochę, o czym będą te zajęcia, Łukasz opowie pod koniec naszej rozmowy, dlatego zachęcam Cię do wysłuchania i do końca, a gdybyście byli zainteresowani studiami, które zmieniają życie liderek i liderów w Polsce, to zapraszam w październiku. Rekrutacja już ruszyła, podobnie jak ostatnio zajęcia będą prowadzone w dwóch kampusach, Warszawa i Kraków. Zachęcam do nie odwlekania, nie czekania na koniec z zapisem, bo podobnie jak ostatnio liczba miejsc jest ograniczona, jesteśmy nieubłagani, jeśli chodzi o skład studentek i studentów. Program Kadra, mamy ponad 20 wykładowców, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie swps.pl. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to mam dla Ciebie jeszcze jedną, dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważną informację. Od jakiegoś czasu zarówno tutaj w podcaście, jak i w swoim zwinnym newsletterze czy na LinkedInie wspominałem, że pracuję ostro nad książką, kolejną książką, która będzie takim kompasem dla liderek i liderów na dzisiejsze niepewne i złożone czasy. No i uwaga, uwaga, książka jest już gotowa. Zakończyliśmy niedawno wszystkie prace redakcyjne. Miałem tutaj okazję pracować z naprawdę fantastycznym zespołem redaktorskim, który serdecznie pozdrawiam, z wydawnictwa Znak. Jest już gotowa okładka, wyszła pięknie. Dostałem pierwsze recenzje, są bardzo pozytywne, co mnie bardzo cieszy też. No i szykujemy się do druku. Książka będzie miała tytuł Dar Przywództwa. Jak stać się dojrzałym liderem? To jest podtytuł. Cieszę się bardzo tutaj, muszę to powiedzieć, że udało mi się nawiązać współpracę akurat z wydawnictwem Znak i absolutnie się nie zawiodłem. Tym bardziej, że jest to takie wydawnictwo, które kojarzy mi się z moimi najlepszymi czasami, jak studiowałem filozofię, z najlepszymi książkami też filozoficznymi, które czytałem wtedy na studiach, na przykład książki bardzo bliskiego mojemu myśleniu księdza Tischnera powstawały właśnie w tym wydawnictwie, więc z pewnym drżeniem w ogóle o tym mówię, że będzie tam również moja książka. Książka Dar Przywództwa to jest książka, mam nadzieję, że się o tym przekonasz, która jest zupełnie inna od tego wszystkiego, co wcześniej napisałem. Od razu mówię, że to nie będzie żaden poradnik, nie będzie tam żadnych narzędzi, żadnych gotowców, dobrych praktyk. Bardzo się tego przed tym wzbraniałem. Wszystkiego, do czego przyzwyczailiśmy się w naszym przywództwie, bo jest gotowa recepta, jest przepis, który zawsze wychodzi, można z niego skorzystać. I my trochę szukamy takich właśnie gotowców, szukamy ludzi, którzy nam wtłoczą wiedzę jakąś taką złotą szuflą do głowy. W tej książce nic takiego nie znajdziesz. To nie jest książka tego typu. Myślę, że kluczem do jej zrozumienia jest takie słowo, jeżeli chcesz, to możesz, nie musisz. Jeżeli chcesz, to możesz się zmienić, możesz się rozwijać, możesz dojrzewać, być otwarty na inne punkty widzenia. Możesz mieć życie takie, na jakim ci naprawdę zależy, zgodne z twoimi wartościami, zgodne z tobą, z tym, jaki jesteś. W książce dotykam takich głębokich tematów, przywództwie, poczucia sensu, wartości, zmiany myślenia, budowania relacji, takich dojrzałych relacji, uważności też jest dużo, o duchowości liderskiej. Myślę, że ta książka to jest taki otwieracz do myślenia trochę. Będę o niej dużo mówił jeszcze. Na razie robię tylko taką krótką zajawkę w podcaście tego, co Cię czeka, bo premiera, uwaga, już 19 czerwca No ale oczywiście mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo książka jest już dostępna w przedsprzedaży, w specjalnej przedpremierowej cenie. Jeżeli ją kupisz, to dostaniesz ją jeszcze przed oficjalną premierą. Link do zakupu znajdziesz oczywiście w opisie do tego odcinka oraz w moim profilu na LinkedIn. Bardzo cię zachęcam do uderzania do księgarni. No i co? Teraz jest ten moment, żeby wreszcie porozmawiać o tym biologicznym przywództwie. Zapraszam cię do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj w podcaście jest ze mną Łukasz Długowski, podróżnik, dziennikarz, autor poczytnej, ciekawej książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Witam cię, Łukaszu, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry. Dziennikarz to już chyba nie bardzo.
To już przeszłość.
Był dziennikarz. Tak.
Był dziennikarz.
10 lat byłem, wystarczy.
No właśnie, bo ty przez wiele lat pracowałeś, ja się trochę przyczepię do tego dziennikarstwa twojego, mm-hmm. pracowałeś dla Gazety Wyborczej, dla Polityki, Newsweeka, tak. Co tam jeszcze powinienem wymienić? Wprost, zdaje się, też pojawił się taki tytuł.
No cóż, miałem ambicje bycia dziennikarzem, który zajmuje się dużymi, ważnymi sprawami. Mm-hmm. I tak też to się działo chyba, albo w takim kierunku szło, szczególnie w Gazecie Wyborczej, bo tam zajmowałem się reportażem, wywiadami z psychologami, z filozofami. No ale wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w mediach i jeżeli mm-hmm. chcesz robić dobre dziennikarstwo, to chyba już dzisiaj nie w tych dużych, klasycznych mediach, bo tam nie za bardzo są na te finanse. Ja raczej upatruję przyszłość właśnie w takich osobach jak ty, w podcasterach, w pasjonatach, którzy prowadzą swoje tematyczne kanały, bo wokół nich się skupiają ludzie, którzy chcą wspierać ich finansowo i to są zaskakujące kwoty. Przykład chociażby Dariusza Rosiaka, który robił swój program w Trójce. Teraz robi od 3 lat już chyba podcast, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie chyba zbiera na
Gigant Patronite,
więc
tak.
Jakaś absurdalna kwota zupełnie. To jest niewyobrażalny komfort pracy, której myślę, że nigdy nie było w mediach.
A był taki moment, jak sobie myślałem trochę o twoim życiu, karierze, taki moment graniczny, który spowodował ten zwrot, no bo mówiłeś trochę o tym, że to była sytuacja w mediach. Tak się zastanawiałem trochę, nie ukrywam, że jak zabierałem się za czytanie twojej książki, nie byłem jakby świadomy tego, co jest w środku i pierwszy rozdział jest dosyć zaskakujący, przynajmniej dla mnie był dosyć zaskakujący, bo właśnie miałem takie oczekiwania, że spodziewałem się opisów jakichś takich dużych wypraw. No i tamta wyprawa jest opisana na początku, taka wielka, ale... Kończy się tak, jak się kończy.
Oprócz tego, że chciałem być wielkim dziennikarzem, to chciałem być też wielkim podróżnikiem. Miałem takie wybujałe marzenia, żeby być jak Amundsen, jak Kamiński, jak Fridtjof Nansen.
To z dzieciństwa jeszcze, czy tak w ogóle?
Z dzieciństwa to pewnie miłość do przyrody, mhm. która się wzięła z tego, że razem z babcią flancowałem buraki i sadziłem u niej w ogródku, a później rozwinęła się ta fascynacja poprzez himalaizm i polarników, czytanie o polarnikach, himalaistach, w coś większego. Też w poszukiwanie pewnie dzikości, której do dzisiaj poszukuję, tylko już na inną skalę.
No i ta historia, którą opisałeś w książce, tak jak mówiłem, kończy się, no nie wiem, fajnie, nie fajnie, ale myślę, że dużo, dużo dla ciebie znaczyła też. Możesz o tym coś więcej powiedzieć?
To można ją rozpatrywać na kilka sposobów. Można klasycznie, że to była porażka, największa porażka w moim życiu i w sumie to powinienem do dzisiaj leczyć się z tego na psychoterapii. Początkiem mojej wielkiej kariery podróżnika miała być samotna podróż przez Norwegię z Bergen do Oslo na nartach zimą, 500 kilometrów bez wsparcia z zewnątrz. No i po 3 dniach, kiedy byłem na płaskowyżu Hardangervidda, to jest taki ogromny płaskowyż, na którym panują warunki subpolarne, stanąłem na szczycie jednej z gór i nagle mnie oświeciło, że to jest zupełnie bez sensu, że ryzykowanie życia i zdrowia po to, żeby przejść z punktu A do B, a byłem już wtedy ojcem 5-letniego syna, że to nie ma wartości. I zawróciłem. Mhm. I był taki element komiczny w tym powrocie, dlatego że ponieważ ja próbowałem przejść bez wsparcia z zewnątrz, no to szedłem z całym ekwipunkiem, a głównie z wyżywieniem tak naprawdę na całą trasę, więc miałem plecak, który ważył ponad 30 kilo i większość tego to było wyżywienie. No i nie miałem już miejsca na namiot.
A ile miała trwać w ogóle ta wyprawa? Jak to szacowałeś?
No, 2 do 3 tygodni.
Okej. Okay.
Więc wziąłem ze sobą płachtę biwakową. To jest taki, powiedzmy, koc 3x3 z jakiegoś wodoodpornego materiału. No z tym, że w Norwegii wieją dość silne wiatry i spanie pod tą płachtą okazało się niemożliwe, bo ona po prostu całą noc wydawała szeleszczące dźwięki, które nie dawały mi spać. No i najpierw sobie wykopałem jamę śnieżną, ale to znowu błąd amatora, bo po pierwsze złamałem łopatę, a po drugie źle wykopałem tą jamę śnieżną, więc w nocy mi napadało tam śniegu. No i przyszła burza śnieżna z wiatrami ponad 100 km na godzinę i jedyne miejsce, gdzie mogłem się schować, to był wychodek, słowojka, taka drewniana, metr na metr kwadratowy. Ponieważ Norwegowie na tym płaskowyżu mają domki takie letniskowe, no i obok tego domku stała ta słowojka. Nie chciałem się włamywać do tego domku, mógłbym wybić szyby, ale jakoś morale mi nie pozwalało. No i spędziłem 24 godziny w tej słowojce, siedząc na tym klozecie, na zmianę śpiąc, gotując i śpiewając radosne kościelne piosenki, ponieważ jako były ministrant jedyne, co mi zapadło w pamięć, to idzie mój pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. No i tak, tak jak mówiłem.
Ciekaw jestem, teraz... co by było, jakby jakiś turysta się tam napatoczył.
O, tak, tak.
I słyszał te piękne psalmodie gdzieś tam dobiegające ze Sławojki.
Tak. No i to było takie doświadczenie, które rzeczywiście było doświadczeniem transformującym, bo oczywiście to była porażka w pewnym sensie, natomiast nie największa, a najważniejsza porażka w moim życiu. Bo zrozumiałem, że z tymi wielkimi podróżami łączy się wielkie ryzyko, łączy się wielka nieobecność wśród rodziny, znajomych, łączy się zwykle ciągnący się debet na koncie przez całe życie. Tak naprawdę tych podróżników, którzy osiągają sukces także finansowy, jest garstka, może dzisiaj trochę więcej dzięki social mediom. Mhm. Więc zrozumiałem, że ja nie chcę ponosić tych kosztów, a jednocześnie ta ciekawość innego, nieznanego, ekscytacja ryzykiem pozostała i zacząłem szukać sposobu, jak sobie ją realizować, ale realizować na mniejszą skalę, na taką skalę gdzieś przy domu, tak żebym mógł wyskoczyć na taką wyprawę, tudzież wyprawkę, albo mikrowyprawę przed pracą, pomiędzy odwiezieniem dziecka do przedszkola, a zaczęciem roboty. I trafiłem na bloga brytyjskiego podróżnika Alastaira Humphreysa, który wymyślił koncept microadventures po tym, jak wrócił z 5-letniej wyprawy rowerowej dookoła świata. I zrozumiałem, że to jest to, że jakby my w Polsce też mamy jednak dość sporo takich miejsc, które oferują przygodę, może nie na skalę Marka Kamińskiego, ale na skalę takiego człowieka, który ma kredyty, który ma robotę, który ma dzieci i musi to wszystko jakoś pogodzić. I gdzieś próbuję wykroić godzinę, dwie, może czasami weekend, ale to rzadziej, na to, żeby zrobić coś tylko dla siebie. I to mnie uratowało.
No to jest zaskakujące bardzo. W ogóle książka, też się zastanawiałem właśnie, co mnie tam będzie ciekawiło, bo tak naprawdę po tej pierwszej historii, no to opisujesz tam różne swoje mikrowyprawy w wielkim mieście, wokół wielkich miast. To, co powiedziałeś, tak, że jak masz chwilę, to możesz wyskoczyć gdzieś za miasto. No i każda historia naprawdę wciąga. To jest tak, jak się czyta, o,
to dziękuję.
Z ciekawością właśnie czytałem. Natomiast o tej pierwszej historii, od której żeśmy zaczęli, mówisz, że to jest taka porażka, która, jak rozumiem, zdeterminowała trochę twoją drogę. To, co robisz, ja też jakby traktuję to w kategoriach sukcesu, który masz. Bo temat, którym się zajmujesz, jest jakby nie było niszowy i fajne rzeczy wokół tego robisz. Ale pomyślałem sobie wtedy, bo też robię taką analogię, jakby ta historia też pewnej wyprawy zrobiła na mnie duże wrażenie. I pomyślałem sobie, też rozmawiałem dużo z liderami o tej całej sytuacji w kontekście celów. Bo ty... To, co mówisz, też gdzieś też pamiętam taką historię, że potrafisz odpuszczać, w sensie to, co powiedziałeś teraz, że siadasz, tam jadłeś sobie jakiś batonik energetyczny w tej Norwegii, no i stwierdziłeś, że to dalej nie ma sensu.
Tak.
A jeśli chodzi o właśnie ludzi takich, którzy podróżują czy organizują różne wyprawy, to jest taka rzadkość, nie? Bo jednak uwiązujemy się do tych naszych celów i ciężko jest zrezygnować. I tutaj nawiązuję do takiej historii, która no, bardzo znana była na Netflixie, zresztą też nie wiem, czy jeszcze wisi film o Everestie, o tej słynnej wyprawie w latach 90., która się tam odbyła. I w ogóle cała ta historia, zresztą znalazłem później profesora, który zrobił cały program rozwojowy dla liderów na ten temat. cała ta historia pokazywała, jak ci ludzie byli bardzo mocno uwiązani. Ja to używam w takim sensie trochę negatywnym do tego celu swojego, nie ten cel. Też jak później psychologowie próbowali tłumaczyć, co tam się stało, bo jakby ta katastrofa na Everestie była nieracjonalna zupełnie, nie? Tam oni szli w zaparte, mimo że wszystkie jakby znaki na niebie mówiły im, że to nie ma sensu.
Tak.
Ale ta tożsamość z celem była tak silna, że w zasadzie już tam nie było zmiłuj się. No i oni musieli to zrobić. I ja to tak trochę porównuję do biznesu, bo często się zdarza niestety tak, że gdzieś tam szef, szefowa definiują jakiś cel taki, no tak jak ty mówisz, przejść na nartach 500 kilometrów. No i mimo, że wiesz, no zdrowy rozsądek, jakieś dane nawet mówią, że to nie ma sensu, to nie potrafią odpuścić, nie? I to...
Myślę, że tutaj jest duża kwestia. Ja jestem też absolwentem filozofii, co może nie jest jakimś bardzo popularnym kierunkiem w biznesie.
No a dzisiaj jest to taki kierunek, który robi wrażenie na ludziach.
Tak, ja uważam, że on daje bardzo dobre podstawy do funkcjonowania także w biznesie, w ogóle w życiu, ale w biznesie też. Bo myślę, że tutaj to jest kwestia tego, jak postrzegamy rzeczywistość. Mhm. Bo można postrzegać rzeczywistość jak jakiś stały zestaw elementów, które się po prostu nie zmieniają. Jeżeli dzisiaj podejmę decyzję, że jutro wejdę na Everest, no to będę wchodził i mogę iść w zaparte, nie zważając na to, że te elementy się zmieniły, że ich układ się zmienił, że tutaj nagle pojawiła się jakiś problem z pogodą, że jestem bardziej zmęczony niż byłem, że tutaj moi klienci nie nadążają i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby dla mnie tutaj jest totalnie ta sytuacja przekładalna na język biznesu, no bo czymże innym jest realizowanie celu w korporacji, celu sprzedażowego, dajmy na to. No, czy dążenie do ustalonego celu w 2019 roku na rok 20 czy 21 byłoby racjonalne, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Europie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę? No, nie, no absurdalne, bo wszystko się zmieniło, prawda? Więc no paradoksalnie jest to bardzo filozoficzna kwestia, tak. Czym jest rzeczywistość? Ja i z filozofii, i z buddyzmu, którym też jestem trochę zaciekawiony, wyniosłem takie przeświadczenie, że właściwie nie ma czegoś takiego jak stała. Rzeczywistość jest cały czas płynna, ona się cały czas zmienia, cały czas się transformuje. I tak naprawdę myślę, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj, w dobie tego, jak nam się posypał ten świat, także w skali makro, ale też mikro, główną umiejętnością i w życiu, ale też w biznesie powinna być otwartość na tą zmianę i elastyczność. Pewnie też jakiś poziom wyrozumiałości przełożonych, że te cele, które sobie założyliśmy rok temu, może trzeba zweryfikować po pół roku i jakby nie cisnąć menedżerów pode mną, że one mają być zrealizowane, bo szkody mogą być większe niż zyski. Co z tego, że zrealizujemy cel sprzedażowy, skoro wymagało to jakiegoś tytanicznego wysiłku od zespołu i ten zespół stwierdza, kurde, nie wiem, czy ja chcę pracować nadal w tej firmie, nie? Więc wydaje mi się, wiem, że przejdziemy w pewnym momencie do świata przyrody. No i tutaj w tym świecie przyrody ta elastyczność jest właściwie ciągła. No, nie ma dwóch takich samych sytuacji. Mamy pewien zestaw umiejętności i te umiejętności dostosowujemy do tego, co się dzieje aktualnie.
Nawet tam jakby doświadczasz tej takiej drogi, która polega na stawianiu małych kroków, nie? Że jakby próbujesz rzeczywistość cały czas, bo to też nas, cała ta sytuacja tej niepewności, która, no ona była wcześniej, nie? W biznesie, tylko jakby pandemia nam to tak podkreśliła grubym markerem, pokazała, że faktycznie tak jest, nie? Później była kwestia konfliktu jednego, drugiego, wojny, no jakoś wszyscy sobie uświadomili, że ta niepewność, te hasła WUKA, które się pojawiło wcześniej, przecież to są lata 90. jeszcze, ale jakoś nas to nie docierało cały czas, nie? Teraz jakby to tego doświadczamy. No i przyroda jest, tak jak mówisz, takim miejscem, gdzie możemy czerpać dużo, dużo inspiracji. Chciałem też ciebie zapytać, co ci daje w ogóle to obcowanie z przyrodą, bo ty to robisz na taką skalę, że jak czytałem różne rozmowy z tobą, jak się przygotowywałem, to są rzeczy zupełnie niewyobrażalne. Nawet musiałbym tutaj długo wymieniać, gdzie byłeś, gdzie jeździłeś.
No, nie wiem, czy dzisiaj to, gdzie byłem, jeszcze ma jakieś znaczenie, bo dzisiaj wszyscy jeżdżą. Natomiast ja staram się wybierać takie kierunki i miejsca, gdzie jeszcze mogę dotknąć prawdziwego życia. Nie takiej turystycznej wydmuszki, ale prawdziwych osób żyjących autentycznie. W lutym byłem na przykład w Namibii u bushmenów San. Uczyłem się u nich, doszkalałem się z tropienia zwierząt. To jest jedno z trzech ostatnich plemion grup etnicznych łowiecko-zbierackich, czyli takich ludzi, którzy żyją tak, jak żeśmy żyli przez ostatnie 200 tysięcy lat przed rewolucją agrarną. Za chwilę jadę do Tanzanii, do grupy etnicznej Hadzabe. To jest z kolei drugie plemię, druga grupa etniczna łowców-zbieraczy. Z nimi spędzę 2 tygodnie. Te spotkania z takimi ludźmi dają mi możliwość spojrzenia z dystansu na model życia, w jakim funkcjonujemy. W skali osobistej i w skali biznesowej, bo to jest zupełnie inna relacja do pracy, do odpoczynku, zupełnie inny poziom relacji społecznych.
Do czasu pewnie też, nie?
Tak. To jest na przykład Bushmenistan. Ja brałem udział w polowaniu na jeżozwierza. No i to polowanie polegało na tym, że oni znaleźli świeże tropy tego jeżozwierza, wytropili jego norę i przez 12-14 godzin kopali dziurę, żeby się do niego dostać. No i ja widzę, że w trakcie tego kopania im tam się zbiera dużo ziemi na dole i trzeba by je o czymś wybrać. I ja miałem ze sobą butelkę 5-litrową wody i mówię tam do jednego z nich, starszego gościa, mówię, słuchaj, możemy przecieć tą butelkę i ona będzie funkcjonowała po prostu jak wiadro, będziecie mogli sobie wybierać tą ziemię. I on tylko mrugnął oczami i nic więcej nie zareagował na to, nie? W ogóle nie podjęli tego pomysłu. Ja sobie myślę, no okej, no nie chcecie, to nie chcecie, nie? Ale patrzę, że pół godziny później coś tam dyskutują pomiędzy sobą i pokazują, że trzeba wybierać tą ziemię, nie? Wyczytałem tam z ruchu ciała. I ten sam koleś, do którego ja wcześniej mówiłem, pyta mnie, słuchaj, bo my tutaj mamy tą ziemię i trzeba by ją wybrać, czy moglibyśmy użyć twojej butelki po wodzie, przetniemy ją, będziemy jej używać jak wiadro. Ja mówię, no spoko, nie? Ale wiesz, myślę sobie, no cholera, przecież ja ci to mówiłem już pół godziny temu, po co żeście się męczyli. Ale później, jak sobie analizowałem tę sytuację, to zrozumiałem, że u nich panuje, generalnie wśród łowców zbieraczy, zwykle panuje egalitaryzm. Oni wszyscy musieli wziąć udział w dyskusji na temat tego, co tam się dzieje z tym kopaniem i jak sobie z tą sytuacją poradzić. I każdy musiał dojść do głosu i wyrazić swoją opinię. Dopiero jak wspólnie podjęli decyzję, że potrzebne jest to wiadro, to dopiero wtedy tego wiadra użyli i poprosili mnie o tą butelkę. No i to było fascynujące doświadczenie, bo ja wyskoczyłem tam ze swojej, wiesz, zachodnioeuropejskiej perspektywy indywidualizmu. Mm. Tutaj bystry koleś, szybko widzi, działa i tak dalej, nie? Gwiazda po prostu. A oni nie mogą sobie pozwolić na obecność kogoś takiego w swojej społeczności, dlatego że to im automatycznie ustawi hierarchię. A oni nie chcą być hierarchią, chcą być społeczeństwem egalitarnym. Hierarchia jest dla nich niebezpieczna, bo oznacza dominację, przewagę, władzę i tak dalej. A w tej grupie właściwie nikt nie ma władzy, ona jest rozproszona. Więc oni każdą ważniejszą czynność muszą wspólnie ustalać. No i to było bardzo otrzeźwiające. Ale jednocześnie to było fascynujące zobaczyć, jak to działa, jak spoiwo tej społeczności. I druga bardzo ciekawa rzecz, tam w sumie kopało ich, było ich około 10 przy tej dziurze, ale tak naprawdę robotę wykonywało 2-3 osoby. Ja myślałem, że to będzie powodować jakieś, wiesz, konflikty, coś tam. Gdzie tam w ogóle? Wszyscy byli zadowoleni tam. Ci, którzy patrzyli, jak to, wiesz, jak to jest klasyczne zdjęcie polskich robotników, nie? Jeden kopie, pięciu patrzy, nie? I u nich było podobnie. I to było fascynujące oglądać to, że nie było tam tych zachowań takich negatywnych. I ostatnia bardzo ciekawa rzecz, że ze względu na to, że oni unikają tej hierarchii, lidera, właściwie przywódcy, to osoba, która zabiła tego jeżozwierza, w ogóle była niezauważona. W ogóle była nienagrodzona. Ja nawet nie wiedziałem do końca, że on już zabił. Koleś po prostu wszedł z dzidą, ale ja myślałem, że on tam czegoś szukał, coś, i wyszedł. I nie było żadnej reakcji. I dopiero następny koleś wszedł do środka i wyciągnął tego martwego jeżozwierza. I tu znowu oni mają taki system, że czasami na przykład po polowaniach, jak myśliwy przynosi zdobycz do wioski, to oni go wyśmiewają. A, ta antylopa taka chuda, a tutaj jakaś koścista i tak dalej. Właśnie po to, żeby on za bardzo nie urósł, żeby nie zdominował reszty grupy. Nie? Fascynujące było obserwować te rozwiązania społeczne. Ciekawe, na ile z twojej perspektywy dałoby się to przełożyć na biznes.
No bardzo, właśnie tak się uśmiecham, tak pomyślałem sobie nawet, czy to robisz świadomie, te analogie są bardzo takie trafione. No teraz dużo się mówi w ogóle o samozarządzaniu, samoorganizacji zespołów, o dawaniu ludziom przestrzeni, autonomii i w ogóle o relacji tej hierarchiczności w kontekście tradycyjnej organizacji, chociaż ja nie lubię tego słowa, bo ludzie zawsze negatywnie na to patrzą. Jakby dla mnie ważny jest kontekst też, nie? To też jakby to, co ty robisz, pokazuje, jak kontekst ma duże znaczenie. Kultury na przykład, kraju, w którym jesteś, plemion, z którymi masz do czynienia. No, kiedyś był inny kontekst w biznesie, teraz jest inny i ta niepewność jest częścią tego kontekstu i właśnie dawanie ludziom inicjatywy, czy otwieraniu ich właśnie na to, że mogą się zaangażować i mieć wkład w to, co robią, no to jest super, nie? Bo liderzy często nie pytają wciąż ludzi o zdanie. Tylko robią tak, jak ty chciałeś zrobić na początku, nie? Z tym wiaderkiem. Mimo, że to w wielu wypadkach jest słuszne podejście, w tym sensie, że pomysły są słuszne, nie? I to, co oni chcą zrobić, jest słuszne, ale jednak to, że angażujesz ludzi, to te piękne lekcje, które tam pokazałeś.
I mamy taki bardzo ładny polski przykład tego, jakie są konsekwencje tego rozwiązania, które ja chciałem zastosować, a jakie są konsekwencje alternatywnych rozwiązań. Mamy przykład Puszczy Białowieskiej, która jest unikatem przyrodniczym na skalę Europy, ostatnim nizinnym lasem pierwotnym w Europie. No i oczywiście należało go chronić, no i przyjechali do niego ileś tam lat temu i naukowcy, i ekolodzy, z tym, że oni przyjechali z takim nastawieniem jak ja wśród tych bushmenów. My wam teraz powiemy, jak tutaj się będzie żyło, co wy możecie, a czego nie możecie. No i efekt jest taki, że ta lokalna ludność, która przeżyła przez setki lat dzięki polowaniom, wycinkom drzew, zbieraniu ruchu naleśnego i tak dalej, poczuła się w ogóle nie włączona w ten proces, nie? Tego ustalania, no dobra, ale czym to miejsce ma być znowu? Definiujemy je na nowo. Tylko ktoś im z zewnątrz jeszcze, kto w ogóle tutaj nie funkcjonował, przyszedł i powiedział, będzie tak i tak. No i efekt jest taki, że Białowieża i właściwie większość obszaru puszczy jest totalnie skonfliktowana. Mamy tam ludność lokalną, w większości versus naukowcy, ekolodzy, aktywiści. Oni się nienawidzą totalnie. No po prostu ja mieszkałem przez pół roku w Puszczy Białowieskiej i tam jest po prostu nienawiść level po prostu 150%. Zamawiałem drewno, żeby ogrzać dom. Przyjechał do mnie koleś z tym drewnem z Hajnówki. To jest takie miasteczko na granicy Puszczy. No i zobaczył na nieszczęście moje blachy, nie, które były warszawskie. I pyta mi się, a pan co, z Warszawy? Mówię, nie, to tylko leasing samochodu, to tutaj, wie pan, na firmę ten samochód. A ekolog pan jest? Mówię, nie, ekolog gdzie tam, panie kochany, jaki ekolog? To dobrze, bo jakby pan był ekologiem, to bym panu strzelił w łeb po prostu i pana zabił. No i później opowiedział mi historię, że on jest emerytem, który, wiesz, dostaje tej emerytury 1100 zł i nie ma skąd brać drewna na ogrzanie domu zimą, nie? A drewno w puszczy gnije i zostawiane jest, żeby butwieć, nie? Co oczywiście jest potrzebne z perspektywy przyrodniczej. Ale to nie jest sedno. Sednem jest to, że ci ludzie nie zostali włączeni w proces. Nawet jeżeli ci ekolodzy i naukowcy wiedzieli lepiej, a prawdopodobnie wiedzieli lepiej, co zrobić, to przez to, że oni nie włączyli tych ludzi, sprawili, że oni stali się ich wrogami po prostu. I do dzisiaj każde nowe wydarzenie jest okazją do podsycania tego konfliktu. Mm. Więc ten błąd u podstawy zdefiniował ten region na następne kilkadziesiąt lat.
Chciałbym przejść do takiego tematu, który jest powiązany trochę z tym, o czym tutaj mówimy. Też życie z przyrodą. Twoim takim konikiem są wilki też, tropienie wilków.
Tak jest.
Organizujesz wyprawy różne, tropicielskie. Ale jak sobie tak trochę poszperałem, to nie jest tylko Polska, ale też dużo masz takich doświadczeń, które wyniosłeś, tak jak już trochę mówiłeś, nie? Z Włoch, Mongolii, Rumunii, Jordania gdzieś tam się też pojawia. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby się zainteresować wilkami? Miałeś jakąś taką...
Wiesz co, mnie nigdy one nie interesowały. Moja wiedza na temat wilków była wiedzą na poziomie bajek o czerwonym kapturku. Aha. Aż zabrałem się do pisania tej książki, którą wspomniałeś na początku, Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. I pojechałem w Beskid Żywiecki na rykowisko jeleni. To jest taki okres godowy na przełomie zwykle września i października, gdzie tam samce, czyli byki, ryczą, zwołują łanie, czasami się biją pomiędzy sobą z innymi bykami o to, kto przekaże geny. No i pojechaliśmy w góry z przewodnikiem, ustawiliśmy sobie namiot, taką czatownię, podejrzeliśmy te byki, zrobiło się ciemno, złożyliśmy namiot i wróciliśmy do samochodu. Zanim siedliśmy, to jeszcze poszedłem pod krzaczek. Usłyszałem wtedy taki dziwny, nietypowy dźwięk, którego nigdy w życiu nie słyszałem. Pytam się mojemu przewodnikowi, co to jest za dźwięk? No i okazało się, że to wyła samica wilka najprawdopodobniej. Nawoływała się z młodym. I co ciekawe, ten dźwięk dochodził z tego miejsca, gdzie myśmy siedzieli w tej czatowni. Czyli najprawdopodobniej ona czekała, aż my odejdziemy, żeby nie zdradzić lokalizacji tego młodego. I dopiero jak myśmy poszli, to się zaczęła z nim nawoływać. I nawet teraz, jak o tym opowiadam, to mam ciary. na skórze, dlatego że no to była totalnie czarna noc, tylko w dolinie były jakieś pojedyncze światełka z wiosek i pomyślałem sobie, Boże, przecież to jest dzikość na wyciągnięcie ręki. Myśmy tu przyjechali samochodem, zeszliśmy kilkaset metrów w dół zbocza i mamy wilki. No i na tyle mnie to zafascynowało, że zacząłem chodzić z przewodnikami, czytać raporty naukowców, książki, jeździć właśnie po świecie śladem tych wilków, żeby się o nich jak najwięcej dowiedzieć. I z czasem ta fascynacja z takiej przyrodniczej przeszła też fascynację w taką samoedukację dotyczącą życia, tego nauk, które można po prostu wyciągnąć z przyrody. A wilki są do nas bardzo podobne, więc tam jest naprawdę bardzo dużo analogii.
Chociaż wilki to jest taki temat trochę straszny. Nie wiem, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, ale też jak podpytywałem trochę znajomych o wilki, no to wilki to jest taki temat, którym się straszy dzieci na przykład, nie? Ale też czasami dorosłych. Ta nasza wiedza na temat wilków, no to najwyżej sięga legend, jakichś bajek, bo często w tym kontekście o wilkach rozmawiamy. Też jest sporo jakichś takich fake newsów w mediach, jak pojawia się temat wilków.
Tak, jest sporo fake newsów, ale jest też sporo podsycania strachu właśnie, którego bazą jest niewiedza, brak edukacji. No, myślę, że twoi znajomi boją się wilków, a tak naprawdę bardziej powinni bać się krów, dlatego że co roku w Polsce krowy zabijają około 2-3 osób.
No to nie mów tego, bo moja żona ma fobię na krowy. W ogóle na zwierzęta gospodarskie.
No to uzasadnione. Krowy są naprawdę krwiożercze.
To dla mnie jest odkrywcze bardzo to, co mówisz. Poważnie?
Tak, wilki nie zabiły nikogo ani w Polsce, ani w Europie od 1945 roku.
Ile w ogóle wilków żyje w Polsce? Masz takie dane?
Mamy dane. Na pewno nie są dokładne co do jednej sztuki. Możemy powiedzieć o tym, że mamy około 1800 do 2000 wilków w całej Polsce. Przeciętnie jedna watacha liczy od 4 do 6 wilków. To terytorium, które zajmuje, zależne jest od dostępności pokarmu. W górach to jest około 150 km kwadratowych, na nizinach to jest około 250. Największą powierzchnię terytorium, jaką zanotowano, to był Słowiński Park Narodowy, 450 km kwadratowych. Więc tak. No i co? I mamy dużo tych analogii, od takich prywatnych. Wilki są romantyczne na przykład, żeby samiec mógł spłodzić dziecko z samicą, muszą ze sobą chodzić mniej więcej około 2 tygodni.
Przypominają mi się czasy podstawówki, jak się chodziło z dziewczyną.
Tak, tak, tak. Pytało się najpierw, a będziesz ze mną chodzi. No więc tak, więc wilki ze sobą chodzą. Co ciekawe, samiec, żeby stał się płodny, właśnie musi spędzić ten długi czas z samicą. W związku z tym samiec na przykład nie jest w stanie się rozmnażać z psami, natomiast samica jest w stanie się rozmnażać z psami, bo nie potrzebuje tego długiego okresu. Ten okres ich godów przypada mniej więcej na styczeń, luty. Możemy umownie stwierdzić, że nasze walentynki to są też wilcze walentynki. Z kolei jak samica urodzi młode, to samiec jako ją poluje i przynosi jej jedzenie. Było takie doświadczenie przeprowadzone na wyspie Ellesmere, to jest na północy Kanady. Tam naukowiec, którego zaakceptowała dzika watacha, podrzucał samcowi kurczaki. No i okazało się, że samiec wszystkie te kurczaki zanosił do samicy, ale nic z nich nie jadł. Natomiast samica, jak już się najadła, to zakupywała ten nadmiar po prostu w ziemi. Więc no cóż, no romantyk. Niepoprawny romantyk. Ale jest też dużo oczywiście analogii biznesowych.
Zacząłeś tak bardzo właśnie romantycznie i jestem trochę zaskoczony, no bo znowu wywołałeś hasło watachy. No watacha nam się kojarzy tak bardzo, bardzo serio. No to jest jakaś taka banda konkretna, która potrafi różne rzeczy robić, niekoniecznie dobre. No i ten samiec alfa, samica alfa, wygląda to trochę inaczej niż jakby słyszymy o wilkach, o watasze, nie?
No, sama koncepcja samca alfa wzięła się z badań przeprowadzonych między innymi w Szwajcarii, w ogrodzie zoologicznym w Bazylei. Tam jeden z naukowców analizował zachowanie wilków, które zostały zamknięte na dość niewielkim terenie. To były wilki obce sobie z różnych watach, przypadkowe, i one zaczęły tworzyć, być agresywne wobec siebie i tworzyć ścisłą hierarchię. No i ten, który był najsilniejszy, który potrafił resztę zdominować, został nazwany samcem alfa. Natomiast z biegiem lat okazało się w trakcie obserwacji wilków funkcjonujących na wolności, że ta koncepcja nie ma się, w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistości. Że tak naprawdę w rzeczywistości samiec alfa i samica alfa nie istnieją. Że jest para rodzicielska w watasze, czyli ten najbardziej doświadczony, dorosły samiec i samica. I struktura watachy jest właściwie strukturą rodziny. Że jest rodzeństwo starsze, jest rodzeństwo młodsze. To rodzeństwo starsze pomaga rodzicom w opiekowaniu się rodzeństwem. Czasami w przypadku dużych ofiar polują razem z rodzicami. Ale tak naprawdę zwykle rodzice polują sami, a często nawet jedno z nich poluje. Tak więc cała ta koncepcja samca alfa, która, jak pewnie wiesz, przeszła do biznesu i uzasadniała różne zachowania, a nawet je sankcjonowała, nie ma żadnego odniesienia w kontekście wilków. Jest po prostu wydmuszką.
Mhm. Czyli ta struktura bardziej przypomina tą strukturę, o której wspominałeś wcześniej, tą plemienną?
Myślę, że o aż takim egalitaryzmie nie możemy powiedzieć, Aha. bo tam jednak jest jakaś rola liderska. No, bo powiedziałbym, że to jest raczej taka struktura właśnie oparta na liderowaniu. To nie jest tak, że para rodzicielska zarządza watachą jak generał wojskiem. Myślę, że raczej jest, można by przyrównać właśnie do dobrego menedżera, lidera, który ma swoją ekipę i gdzieś tam ukierunkowuje ich działania, ale nie pilnuje od 8 do 16, co oni robią, jak robią i czy robią dokładnie tak, jak on chciał, żeby robili. Mhm. Czyli raczej nadaje ton niż dyktuje.
Tak, jest taka analogia, której użyłeś, właśnie rodzinna, bardzo, bardzo fajna tutaj. To też tak z tego, co mówisz, przypomina ten kolor zielony w organizacjach Fredericka Lalu. Teraz nawiązuję do tego świadomie, bo dużo się mówi o firmach turkusowych, które są bardziej takie właśnie, jak powiedziałeś wcześniej, egalitarne w tym sensie, że no tam to samo zarządzanie jest tak wykręcone w kosmos trochę, a te firmy zielone to są takie firmy, które właśnie, jak opowiadasz, mam wrażenie, że trochę to obrazują, czyli że no jest właśnie przywództwo, jest jakaś hierarchia, ale to nie jest taka hierarchia, która właśnie nam się kojarzy z watachą, z samcem alfa, tylko bardziej ta metafora rodziny tutaj to przemawia.
Tak, to jest raczej takie zaufanie do lidera oparte na doświadczeniu, na odpowiedzialności. Podam taki przykład. Ostatnio byłem z grupą Anglików w Biebrzańskim Parku Narodowym. To jest obszar bagienny. Wziąłem ich do lasu, no i sobie chodzimy, potem też się chodzimy. Jak zwykle chodzę tak, to był akurat teren prywatny, więc chodziliśmy tam poza szlakami. Nie było właściwie tam szlaków. No i ja nie używam mapy. Orientuję się po prostu za pomocą wiatru, słońca, kształtu drzew i tak dalej. No ale jak żeśmy wracali, to tak zaczęliśmy troszkę kluczyć. Ja mówię w pewnym momencie, wiecie co, zgubiłem się. Jedna z dziewczyn, która była ze mną, mówi, no to odpalamy tutaj Google Mapsa, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Ale ten las był tak podobny do siebie, te drzewa były w podobnym wieku, że nie było żadnego wyraźnego punktu odniesienia, na który można byłoby nawigować. No i nawet z tym użyciem Google Maps nie było łatwo. I ona mówi, to wiesz co, to tutaj, gdzie jesteśmy, postawię pineskę, pójdziemy w lewo i ta pineska uchroni nas od tego, żebyśmy nie kręcili się w kółko. Zauważymy, jak będziemy się kręcić w kółko, nie? Ja myślę sobie, kurde, co za genialna myśl po prostu. No i ja byłem liderem tej grupy i to ja odpowiadałem za ich bezpieczeństwo i tak dalej. W pierwszym poziomie, wracając do początku naszej rozmowy, zmieniły się warunki i nie próbowałem dowieść tego wyniku za wszelką cenę, na który żeśmy się umówili, bo zdecydowałem, że negatywne konsekwencje mogą być gorsze niż pozytywne, więc powiedziałem, słuchajcie, zgubiłem się, przyznałem się do tego, do niewiedzy. I ta otwartość jakby uruchomiła umiejętności grupy. No i okazało się, że ktoś w grupie ma już takie doświadczenie pewnie ze zgubieniem się, gdzie nauczył się tego systemu po prostu. No i nas rzeczywiście ta dziewczyna wyprowadziła z tego lasu. No i to było fenomenalne, bo ja dzięki temu, że grupa zaczęła brać udział w tym wychodzeniu z lasu, nauczyłem się czegoś nowego. Więc to też jest nauka w biznesie, że przecież nie zatrudniamy ludzi, którzy są patałachami, którym musimy mówić od A do Z, co mają robić, tylko zatrudniamy ludzi, którzy mają jakiś set umiejętności. No i jednak szkodą jest dla nas i dla firmy niekorzystanie z tego setu umiejętności. Myślę, że dużą wartością jest dać im głos, dać im przestrzeń do tego, żeby te umiejętności mogły się ujawnić, bo wtedy może się okazać, że ten ktoś wpadł na coś, na co myśmy nigdy nie, byśmy nie wpadli. I to może mieć przełomowe znaczenie, no tak jak w kontekście tego wyjścia z lasu.
Wiesz, w wielu wypadkach to nie działa, no bo nie ma tego pierwszego elementu, o którym ty wspomniałeś, że powiedziałeś, że słuchajcie, pomyliłem się. Nie? Tego często nie robimy, takie mam wrażenie, na stanowiskach liderskich. No bo wiesz, to też są różne głosy, które siedzą gdzieś tam w naszych głowach i nam podpowiadają różne takie narracje. Tak. Albo ja jestem szefową i nie wypada powiedzieć, że się pomyliłam, nie, na przykład.
No, bo tutaj znowu jest bardzo, początek jest bardzo ważny tej współpracy według mnie. Bo jeżeli postawimy się na piedestale, ten piedestał, z tego piedestału bardzo łatwo nas zrzucić. Kiedyś byłem zafascynowany pewnymi dziennikarzami, którzy stali się dla mnie wzorem nie tylko umiejętności dziennikarskich, ale także wzorem moralnym. No i tak się zdarzyło, że poznałem ich osobiście, bliżej. Miałem okazję z nimi pracować przez jakiś czas. No i okazało się, że umiejętności dziennikarskie, owszem, wybitne, ale to moralne
gorzej.
Nie bardzo. I to był dla mnie bardzo duży wstrząs, dlatego że ja byłem w nich wpatrzony jak w ikony. Nadal do dzisiaj doceniam ich umiejętności dziennikarskie, natomiast jako osoby nie bardzo ich cenię. I w któregoś roku obejrzałem taki film 180 stopni na południe o twórcy marek The North Face i L'Esprit. North Face to jest odzieżówka outdoorowa, ale L'Esprit odzieżówka, taka sieciówka. No i on w latach 90. sprzedał swoje udziały w L'Esprit i za kasę, którą wyciągnął z tego, zaczął skupować ziemię w Argentynie i w Chile i dosłownie budować parki narodowe pod klucz. Jak te parki były gotowe, to za darmo przekazywał je państwu. No i byłem tak nim zafascynowany, że napisałem do niego, że chcę zrobić z nim wywiad. No jego asystentka oczywiście odpowiedziała mi, że on nie ma czasu i w ogóle. No jak się okazało, przeczytałem, że dziennikarka The Guardian próbowała się z nim mówić przez pół roku na wywiad. No to ja po prostu kupiłem bilet lotniczy i poleciałem do Chile i zacząłem go śledzić sam po prostu. I stwierdziłem, że jak stanę mu przed drzwiami, to raczej mnie chyba facet nie wyrzuci. Z Santiago de Chile poleciałem do Patagonii i tam przez 2 tygodnie gościa śledziłem. Nikt nie wiedział, gdzie on jest, bo on latał awionetkami pomiędzy tymi swoimi różnymi posiadłościami. I w końcu po 2 tygodniach udało mi się, dostałem wiadomość, że dzisiaj wylądują. Chris i Doug dzisiaj wylądują. I następnego dnia przyszedłem do biura, stanąłem przed jego żoną i mówię, słuchaj, no ja tutaj do was pisałem, że chcę ten wywiad, ale twoja asystentka mi odmówiła, ale ja tu przyleciałem z Polski, nie? To czy pogadamy? No i ona mnie wyrzuciła za drzwi. Wyrzuciła mnie za drzwi, usiadłem na schodach. Jakbym palił, to bym wtedy zapalił pewnie fajkę. No ale po chwili przyszła i mówi, wiesz co, no teraz udało mi się wygospodarować pół godziny, to choć pogadamy, nie? No i gadamy. I ona mówi, rozmawialiśmy tam o jednym z ich parków Pumalin i ona mówi, ale to wiesz co, to w tej kwestii Doug, ta ikona, w którą ja byłem zapatrzony, zakochany, to on wie o tym więcej, to ja go poproszę, żeby z tobą porozmawiał. A ja wtedy jej powiedziałem, wiesz co, nie chcę. I zdecydowałem w tym momencie, że ja chcę, żeby on został tym moim złotym cielcem, że ja nie chcę go poznawać, nie chcę, żeby się okazał dupkiem, który zniszczy mi ten idealny obraz. Z pełną świadomością go zostawiłem. Ale myślę, że w przywództwie biznesowym to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy jesteśmy ikoną, autorytetem, specjalistą wybitnym, bo prędzej czy później zespół znajdzie jakąś dziurę i albo się o niej dowiemy w otwarty sposób, albo zespół będzie nas podkopywał za naszymi plecami. Więc ja szczerze mówiąc, jak zaczynam szkolenia albo wyprawy z ludźmi na wilki, to nigdy im nie obiecuję, że zobaczą wilków. Zawsze im mówię, że zabiorę was tak głęboko w ten świat, jak to tylko możliwe. Jest też takie ładne powiedzenie jednego z tropicieli z parku Krugera w RPA, który mówi, że nie wiem, gdzie idziemy, ale wiemy, jak tam dojdziemy. Czyli to jest właśnie ta otwartość na zmianę, otwartość na sytuację, na to, że warunki się zmieniały i ta świadomość jednocześnie swoich umiejętności, które ostatecznie nas doprowadzą do celu. On może być troszkę inny niż na początku, żeśmy zakładali, ale ja wiem, ja jestem pewien, że mam ten set umiejętności, które są fundamentalne.
No droga ważniejsza jest niż cel. Trochę nadużywane jest to określenie Lao Tzu, ale
Tak.
To trochę o to
nie wiem, nie wiem, czy w biznesie, w korporacji, która ma tam zamierzone, że ma zarobić parę miliardów w danym półroczu, można powiedzieć, że droga jest ważniejsza niż cel. Pewnie zależy, jak sobie korporacja ustawia wartości, ale ostatecznie tak. I znowu, wracając do początku naszej rozmowy, myślę, że w tak niestabilnym świecie, w jakim teraz żyjemy, w którym się wszystko redefiniuje, to taka otwartość na zmianę jest bardzo ważna, żeby nie skończyć z frustracją, ze zniszczonym zespołem, z niezrealizowanymi celami.
No też paradoks polega na tym, że to nie jest też tak, nie chciałbym, żeby nas słuchacze tak odebrali, że rozmawiamy tu o takich trochę rzeczach, które są, pochodzą z takiego platońskiego nieba, nie? Że są takimi ideałami, których nie realizujemy, bo wynik jest ważny w biznesie, nie? I to wszystkie firmy, które są pokazywane jako te takie właśnie bardzo z ludzką twarzą, zarabiają pieniądze, to nie jest tak, że jakby wyniki ich nie interesują, ale ta droga właśnie, to w jaki sposób my te pieniądze zarabiamy, nie? To jest chyba istotne, bo też przypomniały mi się tutaj różne takie wątki czy tematy związane z CSR-em, na przykład w organizacjach, nie? Bo firmy chcą się pokazać i wydawać pieniądze na szczytne cele, ale nie wiem, czy nie jest ważniejsze w tym wszystkim to, w jaki sposób te pieniądze zarabiają, nie? I tutaj jest jakby clue.
Myślę, że i jedno i drugie pewnie, bo ja miałem ostatnio dwa przykłady. Mieliśmy ostatnio tam Dzień Ziemi, z którego okazji tam można było wyłączyć światło chyba tam o 21 czy coś takiego. No i jedna z korporacji ogłosiła hucznie na tam LinkedInie, że oni wygaszają to światło i że to takie duże osiągnięcie i tak dalej. No i nie oszukujmy się, dzisiaj to jest po prostu greenwashing, to nie jest żadne działanie, które jest CSR-owe, to jest czysty greenwashing, robienie sobie PR-u. I co ciekawe, na LinkedInie pisali do mnie pracownicy tej firmy, bo ja skrytykowałem ten post, powiedziałem, że no super, ale bardzo, bardzo ładnie zmontowany greenwashing. No i pracownicy tej firmy pisali do mnie po cichu na LinkedInie, propsując to, że ja tam, wiesz, skrytykowałem to, no i że super, że to w ogóle pustosłowie i tak dalej, nie? No więc tutaj masz namacalny efekt tego, jak taki fejkowy CSR działa na budowanie zespołu. Przecież ci ludzie są inteligentni, oni widzą, co ta firma robi, nie? A z kolei drugim przykładem jest kompania piwowarska, z którą współpracowałem w ramach Funduszu Żubra. Kompania przekazuje około 1 000 000 złotych rocznie na działania ekologiczne. Jednym z projektów parę lat temu było wsparcie naukowców z Białowieży, którzy badają nietoperze. No i tam tych różnych projektów było dużo. Natomiast jednym z nich było wybudowanie takich wież, w których nietoperze mogłyby zimować po prostu. I akurat zdarzyło się tak, że jak te wieże przyjechały na ciężarówkach do Białowieży, to byłem tam, sfilmowałem to i wysłałem do zespołu, z którym współpracowałem z kompanią przy tym projekcie. No i później dostałem wiadomość od szefowej tego zespołu, że oni się popłakali wtedy ze wzruszenia. I myślę sobie, że oni dostali takie poczucie sensu bycia w tej firmie, że to ich tak scaliło, zbudowało, że to jest nie do przecenienia po prostu. Można myśleć o CSR-ze jako o pieniądzach wyrzuconych w błoto, bo co tam nietoperze, kogo interesują nietoperze, nie? Ale zobacz, jakie to ma działanie na zespół. Oni mieli poczucie, że no, pracują w korporacji, ta korporacja musi robić wynik, musi zarabiać, musi przedstawiać raporty przecież górze, która zobaczy, że oni robią pieniądze, ale ta korporacja ma też opcję wycięcia kawałeczka tego tortu, zrobienia czegoś naprawdę sensownego. I to będzie miało działanie nie tylko PR-owe, nie tylko pozostali po sobie jakiś dobry ślad w przestrzeni, ale też będzie budowało zespół. Ten zespół zobaczy, że okej, ta firma jest autentycznie zaangażowana. To ja chcę w niej być, ja chcę do niej przynależeć, chcę ją dalej budować, współtworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma gigantyczne znaczenie w budowaniu zespołu według mnie.
A co zrobić, żeby ten CSR nie był taką iluzją, mistyfikacją? To pewnie też wynika trochę ze świadomości, nie? Bo decydenci nie zawsze jakby angażują osoby, które się na tym znają i mogłyby im pomóc jakby, tak jak na przykład ciebie, nie? Można by było pogadać.
Myślę, że tutaj mnie nie pokochają agencje reklamowe, marketingowe, ale powiedziałbym, że absolutnie nie iść w pierwszym kroku do agencji reklamowych i marketingowych, dlatego że oni nie mają pojęcia, co zrobić dobrego. Przy całej ich chęci to są specjaliści od robienia reklam i marketingu. Więc w pierwszym ruchu skontaktowałbym się po prostu ze specjalistą. Skoro zatrudniamy specjalistę, nie wiem, od księgowości, od HR-u i tak dalej, to jeżeli chcemy zrobić coś na przykład CSR-owego w działce przyrodniczej, no to skontaktujmy się ze specjalistą, z naukowcem, który zajmuje się tym tematem. może z jakimś aktywistą albo właśnie z jakimś popularyzatorem typu ja. Ja na przykład kompanię piwowarską skontaktowałem z naukowcami, którzy byli odpowiedzialni za te nietoperze i oni razem na bazie tego, co im zaproponowali naukowcy, dopiero później z agencją reklamową wymyślili, jak to opakować i zakomunikować, co oczywiście też jest ważną częścią tego działania. Więc tutaj schemat działania jest taki sam tak naprawdę jak w przypadku zatrudnienia każdego innego specjalisty. Po prostu idziemy do tego, który się na tym zna. Przyrodnik, naukowiec, aktywista.
W Polsce takich firm, za którym idzie jakaś ekoprzemiana typu Patagonia na przykład, to chyba nie ma, nie? To jeszcze...
Są na niewielką skalę. No tutaj chlubnym przykładem rzeczywiście jest ta kompania, która przeznacza kawał kasy od lat na te działania przyrodnicze. Mamy taką polską firmę Cumulus, która produkuje ciuchy puchowe, między innymi śpiwory. I ona przekazuje co roku 1% ze swojego przychodu na rzecz działań przyrodniczych. I wiem, że w tym roku kupiła razem z jedną fundacją 10 hektarów mokradeł przy Biebrzańskim Parku Narodowym i będą je, jeżeli dobrze pamiętam, je kultywować. Więc ja myślę, że tych ludzi, którzy chcą, jest dużo. Może nie wszyscy wiedzą jak, ale chęć jest także w szeregowych pracownikach korporacji, bo... No oni potrzebują tego poczucia sensu, no. Czy rozliczanie faktur daje poczucie sensu w życiu? Nie wiem, może komuś tak. Mi pewnie by nie dawało i potrzebowałbym jakiegoś wsparcia, żeby to poczucie mieć. Mhm. Więc CSR jest takim narzędziem do tego, żeby je budować. Myślę, że szczególnie w kontekście tego młodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, który już trochę inaczej myśli o byciu w świecie, gdzie samo zarabianie kasy już nie wystarcza, gdzie samochód już nie jest wyznacznikiem statusu, nie tak ważnym wyznacznikiem statusu, jak może dla naszego pokolenia.
No i też temat ekologii jest ważny właśnie dla młodych ludzi, co jest takie obiecujące mimo wszystko.
Tak.
Tak sobie myślę o tej naszej rozmowie. Pojawiło się kilka wątków takich ciekawych, które pewnie wymagałyby rozwinięcia, a z drugiej strony czas biegnie nieubłaganie. Chciałem jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć, bo ty, Łukaszu, będziesz w najbliższym roku akademickim na kierunku Agile Leadership na SWPS-ie prowadził zajęcia, biologiczne przywództwo i te tematy będziemy tam rozwijać. Wystartowała rekrutacja, więc nabór jest otwarty, można się zgłaszać. To jest taki kierunek dla liderek i liderów. Myślę, że taką najfajniejszą reklamą, którą często słyszę, może w niektórych wypadkach nie jest to dobra reklama też dla pracodawców, ale to są studia, które zmieniają życie. Czasami ludzie zmieniają to życie na tyle, że zmieniają pracę, że jakby całkowity zwrot u nich następuje, tak jak u ciebie z tą wyprawą narciarską na początku. Więc to jest taka, myślę, miła rzecz. Studia, które otwierają głowę i jest tam dużo różnych tematów. Mamy ponad 20 wykładowców, więc zespół jest bardzo interdyscyplinarny. Na tym mi bardzo zależało. I między innymi są tam zajęcia właśnie z biologicznego przywództwa. Nie wiem, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć parę słów, co tam będziesz chciał z ludźmi robić.
No, na pewno będziemy rozmawiać o wilkach, bo to jest, myślę, że kluczowe zwierzę i w naszym ekosystemie, ale też w tym, jak je można przełożyć na biznes. Na pewno właśnie o takim sensownym CSR-ze, który jest do zrealizowania, bo ta historia o Dougu Tompkinsie to jest historia, która wymaga $500 miliona inwestycji, ale są też przykłady na mniejszą skalę, które można realizować. Na pewno będę próbował otworzyć ludzi na czerpanie nauk z tej przyrody, bo one tam są. To są organizmy, ekosystemy, współzależności, które istnieją dużo dłużej niż my, więc one miały dużo więcej czasu na to, żeby sobie wypracować pewne rozwiązania i wystarczy tak naprawdę uważność, żeby zacząć z nich korzystać i żeby zacząć się z tego uczyć. Ja non-stop się uczę, to jest każde wyjście do lasu, za chwilę my kończymy rozmawiać, ja jadę do puszczy, znowu się uczyć, znowu odkrywać. Myślę też, że będę korzystał z tych moich doświadczeń z łowcami, zbieraczami. Teraz, tak jak mówiłem, lecę do Tanzanii za kilka dni uczyć się od plemienia Hadzabe, więc to jest taka unikatowa dawka wiedzy, którą będę mógł tam zaserwować na naszych zajęciach.
No i ty jesteś takim człowiekiem, tak się nie reklamujesz, ale myślę, że te twoje wyprawy, bo na stronie mikrowyprawy.com.pl, no to tam tych mikrowypraw trochę jest i można się też zapisać i pouczyć właśnie tego, do czego zmierzam, samotności. To jest taka rzecz. Kiedyś przeczytałem taki esej Szczepańskiego, naszego socjologa wielkiego. Była taka księga w latach 70. wydana Ludzkie Sprawy i tam w jednym z esejów dokonał takiego fajnego rozróżnienia samotność versus usamotnienie. Myślę, że właśnie mikrowyprawy, czy w ogóle doświadczanie przyrody, to co robisz, to jest taka fajna szkoła samotności. Nam tego bardzo brakuje. Samotność negatywnie rozumiemy często, ale Szczepański właśnie zwraca uwagę, że to jest taka umiejętność bycia samym sobą. Przyglądanie się sobie też, nie zobaczenia właśnie w czym jesteśmy dobrzy, w czym nie jesteśmy dobrzy, w czym błyszczymy, w czym nie błyszczymy. Tego bardzo brakuje, a te twoje właśnie pomysły na spędzanie czasu z przyrodą, to doświadczenie jest chyba tutaj takie bezcenne, bo versus osamotnienie, nie? Czyli brak kontaktu z ludźmi, z samym sobą, to już jest taka rzecz, która no nie jest dobra. Tego jest więcej chyba teraz niż samotności. Gdyby było więcej samotności, może nie bylibyśmy tak bardzo osamotnieni mimo tych kontaktów, które mamy. No, Facebooki, WhatsAppy pokazują, że tych kontaktów jest sporo, a tak naprawdę
udawana społeczność.
To jest taki fake trochę, nie?
Tak. No w angielskim bardzo ładnie to rozróżnienie widać, ponieważ w angielskim to jest solitude, to jest ta samotność rozumiana pozytywnie versus loneliness, czyli to osamotnienie. I to jest i moja intuicja, ale też badania kognitywistyczne. Ta samotność, w sensie przestrzeń do bycia samemu, do słyszenia siebie, jest fundamentalna. Po pierwsze dlatego, że dzisiaj wszyscy jesteśmy przeładowani i potrzebujemy po prostu się zresetować, a po drugie mózg po prostu potrzebuje takich leniwych przebiegów, nudy po prostu, żeby sobie tę wiedzę, którą zdobył, przeanalizować, usystematyzować i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Wielkie pomysły nie zdarzają się na LinkedInie, nie zdarzają się w tłumie. Wielkie pomysły zdarzają się po LinkedInie i po wizycie w tłumie, po wizytach na konferencjach.
Ciszy.
I tak dalej. W ciszy, tak. Powiedziałbym, że jako menedżer zalecałbym każdemu top menedżerowi, nie wiem, pół godziny w samotności, w ciszy absolutnej, codziennie.
W jednej z twoich rozmów, którą przeprowadziłeś z Erlingiem Kagem, o ile dobrze pamiętam, tam był taki piękny zwrot, że na Antarktydzie cisza jest tak gęsta, że można ją poczuć. Jakoś tak bardzo mi to zapadło w wyobraźnię i faktycznie, no myślę, że tak jest też na wyprawach, nie, że można taką ciszę doświadczyć. Niekoniecznie na Antarktydzie będąc.
Niekoniecznie. Można wyjechać do lasu pod Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, mieć podobne doświadczenie.
Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiaj, za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że zostałaś do końca mojej rozmowy. Mam nadzieję, że ci się podobało. Na koniec tradycyjnie przesyłam ogromną wdzięczność wszystkim patronom, patronkom podcastu Manager Plus. Szczególnie też dziękuję firmie iSolution za stały mecenas podcastu i za takie esencjonalne wsparcie tego, co robię. Dzięki wam, drodzy patroni, patronki, dzięki waszemu wsparciu mogę kontynuować tworzenie Managera Plus, który, no mam nadzieję, że przynosi wam mnóstwo wartości. Dziękuję za wszystkie maile, które do mnie piszecie i w których nawiązujecie do tego, o czym tutaj mówimy. Przepraszam za zwłokę w odpowiedziach, bo tych maili dostaję dużo, też sporo osób do mnie pisze z newslettera, więc jakby ta lista, ten backlog, lista zaległości jest całkiem spora, ale póki co robię wszystko, żeby każdemu odpowiedzieć. Muszę też powiedzieć, że dzięki wam, drodzy patroni, patronki, mam taki oddech finansowy. Nie jest on taki, jak sobie zakładałem na początku, jak wchodziłem na Patronite, ale cały czas wasze wsparcie utrzymuje się na w miarę stałym poziomie. No i dzięki temu mogę dostarczać cały czas wartościowy content w każdym kolejnym wydaniu Managera Plus. Myślę, że bez was, drodzy patroni, nie byłbym tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Podcast też nie byłby tutaj, gdzie jest dzisiaj. Kiedy podejmowałem decyzję o wejściu w ogóle na Patronite, kosztowało mnie to dużo energii naprawdę, o czym wam opowiadałem. To pomyślałem sobie, że jak się nie uda, to wejście na Patronite to jest pewnie taki dobry moment, żeby skończyć nagrywanie podcastu. Tych odcinków miałem sporo za sobą. No głównie dlatego ta decyzja pojawiała się w mojej głowie, że podcast naprawdę to jest ciężka praca, praca, która dostarcza mi mnóstwo frajdy, ale też zabiera mnóstwo czasu. Jest to dla mnie część normalnego etatu, to jest umawianie gości, robienie researchu przed nagraniami, przygotowywanie się do tych rozmów, czytanie książek, artykułów, oglądanie różnych materiałów w sieci. z moimi gośćmi. Montaż, później mastering tego wszystkiego, promocja. Naprawdę jest tutaj sporo rzeczy do ogarnięcia i dzięki Wam jest to możliwe. Dzięki Wam ciągle nagrywam, dlatego przesyłam Wam dużo miłości, takiej z serca głębokiego i dużo wdzięczności. Jeżeli słuchasz mnie regularnie i cenisz to, co robię, ale jeszcze nie dołączyłeś do naszej społeczności patronów i patronek, to zachęcam Cię bardzo serdecznie. Każde wsparcie, naprawdę nawet najmniejsze, ma dla mnie ogromne znaczenie, ma znaczenie dla dalszego rozwoju Menadżera Plus. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię na kolejny odcinek już za 2 tygodnie. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Do usłyszenia niebawem. I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan and I decide on oats and eggs. God.